No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i bardzo się cieszę z naszego kolejnego spotkania podcastowego z cyklu Historie Potłuczone oczywiście. Mamy dzisiaj, kochani, czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu i kolejna historia taka o dzieciach, jak to w potłuczonych historiach bardzo niełatwa. Ale zanim do tej historii, to proszę posłuchajcie kilku Waszych komentarzy. Tak pisze Johani. Ja słucham lepiąc pierogi w pracy. Mam powera i idzie mi dosyć szybko. Jedna za drugą historie przełączają się, a ja lepię, płaczę, śmieję się i tak w kółko, aż wyrobię farsz. To będą potłuczone pierogi. Ja myślę, że one będą naprawdę bardzo dobre, bo z tyloma emocjami, z tyloma historiami, niektóre będą pewnie twarde, inne miękkie, inne ugniecione i tak dalej. Pewnie będą dobre, mam taką nadzieję. Anna tak z kolei pisze. Słucham, próbując odwieść mojego czterolatka od włączenia nebulizatora. Przecież będzie ojca zagłuszał. No to pozdrawiam. Aniu, przeczytałem ten komentarz, bo nie mam bladego pojęcia, co to jest nebulizator, który chce włączyć twój czterolatek. Naprawdę, to są jakieś światy przede mną, absolutnie ukryte. Dla was pewnie, przypuszczam, oczywiste, ale pewnie mnie ktoś w komentarzach oświeci. Max pisze tak. Sam słucham wieczorową porą w UK. Niedawno uśpiłem córeczkę. Zacząłem cię, ojcze Adamie, słuchać, kiedy życie zaczęło mi się walić. Oddaliłem się bardzo od Boga poprzez grzech i mimo iż próbowałem wrócić, dalej w to brnąłem. Teraz uwolniłem się od tego grzechu po części. Chcę przeżyć spowiedź z całego życia. Uwolniłem się od przemocy ze strony partnerki. Policja ją aresztowała. A ja bez pieniędzy, bez dobrego języka, bez rodziny tutaj... Zaczynam walkę o moją córeczkę, która w Wigilię skończy 3 lata. Nie dam jej skrzywdzić matce. Z twoim słowem, z HP, czy konferencjami i codzienną modlitwą powoli odzyskuję siły. Mam już plan. Spowiedź, chrzest córki i nie poddać się. Proszę ojca i wszystkich o modlitwę za nas. Bóg zapłać. Max, no taka krótka historia potłuczona. Walcz, chłopie, walcz, a my zapewniamy cię o naszej modlitwie. I z kolei, kochani, Marcin tak pisze. Od lat jest mi daleko do kościoła i to się raczej nie zmieni. No, Marcin, nie byłbym taki pewny. Jednakże, kiedy ponad rok temu trochę w życiu mi się pomieszało, przyjaciel podesłał mi na Spotify jeden z odcinków HP. Szybko nadrobiłem wszystkie i teraz co niedziela czekam. Pomimo lat świetlnych dzielących mnie z kościołem, słuchanie ojca dużo mi daje. Historia to jedno, ale późniejszy komentarz i mądrość, spokój, jaką ze sobą niesie, są czymś, co sprawia, że jest tak jakoś łatwiej. Za to dziękuję. Ależ Marcin, proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że możemy cię tu gościć w historiach potłuczonych. Szukaj Pana Boga. Szukaj Pana Boga, On ci wskaże drogę, którędy i jak, bylebyś był blisko Niego. Kochani, tyle w komentarzy na dzisiaj. Zapraszam teraz oczywiście na czołówkę, a potem będzie historia, bo ona dzisiaj trochę ma, więc bierzmy się za historię. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Kasi, co jej dziecko 2 razy umarło. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie Was witam we właściwej części naszego spotkania i zapraszam Was na historię dzisiejszą. Trudną historię, bardzo trudną historię, ale też piękną historię, jak to wszystkie wasze historie. Napisaną takim bardzo poetyckim językiem. No posłuchajcie. Za oknem jesień, jakoś tak czuję, że w sercu chyba też. Po oknach spływają krople deszczu, a po policzkach łzy. Czuję pustkę, chyba wszystkie liście już opadły. Tak bardzo mi ciebie brakuje. Od tego koszmarnego dnia minęło prawie 5 lat. I co z tego? Czas nie ma tu żadnego, ale to żadnego znaczenia, bo cierpienie jest ponadczasowe. Wtedy wszyscy mi mówili, że czas leczy rany. To dlaczego tak wciąż boli? Mówili, że to jest okrutne, ale razem damy radę, bo przecież jestem otoczona kochającymi mnie ludźmi. Mówili, żeby się nie poddawać, bo jest jeszcze dla kogo żyć. No i prawda, dla nich warto, dlatego żyję. Naprawdę. Postanowiłam, że będę żyć w pełni tego słowa znaczenia. Tańczę, śpiewam, śmieję się, pływam po morzach i oceanach, jeżdżę na nartach, na koniu, gram w tenisa, zwiedzam, mam wielu przyjaciół, podróżuję, nurkuję, łowię ryby, udzielam się charytatywnie. Jestem wolontariuszką, no i przy okazji pracuję dla dwóch różnych struktur. Jestem matką i żoną. Nie wiem, skąd miałam i mam nadal siły, nie wiem i wiem, ale o tym może później. Dzisiaj jest mi źle, nawet bardzo. Kiedyś lubiłam jesień, kolorowe liście, burze za oknem, wczesne zachody słońca. Przyszłam na świat w ten sam dzień, w który przychodzi do nas ta piękna i nostalgiczna pora roku. I tak właściwie to ta nostalgia chyba jest do mnie przypisana. To dziadzio wynosił mnie ze szpitala, to on wybrał mi moje imię. Mój kochany dziadek, świeć Pani nad jego duszą. Nie ojciec, nie. Od początku mojego istnienia jego nieobecność zajmowała za dużo miejsca w moim życiu. Nie chciał mnie, wyparł się, mówiąc, że jest bezpłodny, normalnie jak w serialu brazylijskim. Byłoby lepiej, gdyby naprawdę był, bo przynajmniej nie siadłby na psychice co najmniej trójki swoich dzieci. Tak, odkryłam z biegiem lat, że nie jestem jedynaczką. Oczywiście każdy z innej mamy, no i nie zniszczyłby życia kilku kobiet. Ale nie chcę o nim mówić, bo i po co. Czuję do niego negatywną obojętność. Nie wiem, czy mogę użyć takiego sprzecznego w samym sobie stwierdzenia, ale tak właśnie czuję, więc postanawiam, że mogę. I w ogóle to szkoda mi na niego czasu. I szkoda mi też mamy, ile ona biedna się wycierpiała przez niego. Musiałam chyba czuć ten przeogromny smutek mamy, będąc jeszcze w jej łonie. I potem wyssać go z mlekiem, bo czasem mam wrażenie, że to taki mój naturalny stan ducha. Może właśnie dlatego tak lubiłam jesień. Byłam w jakiejś harmonii z naturą. Mogę chyba powiedzieć, że kocham przyrodę, kocham piękne pejzaże. Natura zawsze mnie koiła i nadal mnie koi. Trochę tak jak moja babcia, ukochana istota, za którą bardzo dziękuję Bogu. Ona mnie chyba ocaliła, no i Matka Boża oczywiście też, bo mama mnie jej ofiarowała, jak byłam malutka. Powiedziała, ja nie potrafię wychowywać córki, musisz mi pomóc, powierzam ci ją. Babcia przeżywała ze mną moje dramaty, a ja z nią jej. Razem modliłyśmy się, żeby moja mama przestała pić z rozpaczy, żeby się jakoś w życiu odnalazła i jednocześnie modliłyśmy się, żeby dziadek nie pił, żeby nie był agresywny, żeby panował spokój w naszej rodzinie. Jak trochę podrosłam, to dorzuciłyśmy jeszcze jedną intencję, bardzo ważną w zaistniałej sytuacji zarówno dla mnie, jak i dla kochającej mnie babci. O dobrego męża dla mnie, kochającego, nie jakiegoś alkoholika, takiego, który będzie dobrym ojcem moich, no i oczywiście jego dzieci. I wierzcie, Bóg nas wysłuchał. Mama wyszła na prostą, oczywiście nie od razu i nie nagle, ale pewnego pięknego dnia. Trwało to jakiś czas, ale w końcu znalazła dobrą pracę, przestała pić i zaczęła się mną normalnie zajmować. Co więcej, z czasem zaczęła chodzić do kościoła, a po latach odnalazła Boga. Z dziadkiem też było lepiej, uspokoił się, mniej pił. Zawsze chodził z nami na niedzielną mszę, ale z czasem zaczął wierzyć, że chyba warto. Zaczął też odmawiać z babcią różaniec. Dla mnie był zawsze bardzo dobry i bardzo mnie kochał. Chyba podwójnie, żeby nadrobić braki, które tak często odczuwałam. Jestem mu za to ogromnie wdzięczna i mam szczerą nadzieję, że jest mu teraz dobrze tam, gdzie odszedł 2 lata temu. Powiem szczerze, że byłam zazdrosna, kiedy odszedł. Często tak teraz mam, jak chodzę na pogrzeby. Czasem płaczę, ale częściej sobie mówię, że fajnie im, bo nareszcie będzie im dobrze. I nie oszukujmy się, dziadek to na pewno spotka tam ukochane osoby. Ciemno już za oknem, tylko księżyc się do mnie uśmiecha i może ty, moje kochanie. Często myślę sobie o tym, co powiedział mały książę. Kiedy będziesz patrzył nocą w niebo, będzie ci się wydawało, że wszystkie gwiazdy śmieją się do ciebie, ponieważ ja będę uśmiechał się na jednej z nich. Ty jesteś moim małym księciem i wierzę, że uśmiechasz się do mnie stamtąd. Tak, chwytam się jak tonący brzytwy wszystkich znaków, wszystkich dobrych nadziei, wszystkiego, co dodaje odrobinę otuchy w sercu, bo jak matka ma sobie poradzić ze śmiercią własnego dziecka? A przecież było nam tak cudownie. Wymodlony, idealny tatuś dla moich dzieci, kochający, niepijący mąż, piękny dom, dobra praca, pierwszy syn, drugi syn, radość, miłość i spokój i Bóg z nami, po prostu sielanka. Pewnego dnia mój ukochany powiedział zdanie, którego nie potrafię zapomnieć, za które jestem wciąż zła. W naszym życiu jest chyba za dobrze. Zobacz u innych, zawsze coś nie tak, a u nas tak cudownie. Po co to powiedziałeś? Dlaczego tak po prostu nie możesz się cieszyć tym, co masz? Boże, dlaczego istota ludzka jest wiecznie nieusatysfakcjonowana? Dlaczego zawsze patrzymy, co się dzieje u innych, a może oni mają lepiej, a może gorzej? A co nam do tego? Zimno mi. Pamiętam twoje zimne rączki, twoje zimne policzki. Pamiętam też zimne ciałko twojego braciszka. Najpierw przecież odszedł on, jeszcze w moim brzuchu. Miał już 36 tygodni. Czas rozwiązania zbliżał się wielkimi krokami. Trzeci synek, cudownie. Za cudownie. Boże, czy ty usłyszałeś, co powiedział mój mąż? Nie słuchaj go, to głupoty, on tak nie myśli. Nie zabieraj mi tego szczęścia, nie. Dlaczego ona mi mówi, żeby się nie martwić? Przecież nie słyszy bicia serca mojego dziecka. Jak to mam się nie martwić? Świat mi się zawala, a ja mam czekać na to, żeby ginekolog mi potwierdził najgorszą wiadomość mojego życia. Państwa synek nie żyje, serduszko przestało bić. Tak po prostu. Nie, to nie jest prawda. Przecież kobieta w ciąży nosi życie, a ja jestem w ciąży. I co teraz? Skoro noszę w sobie śmierć, to co? Jestem trumną dla mojego dziecka? Te kilka godzin tak właśnie się czułem jak trumna. W czarnej dziurze rozpaczy. Musiałam urodzić, chciałam zobaczyć cię, przytulić. Chyba chciałam, chociaż wtedy nie wiedziałam nic. Nie wiedziałam, co trzeba, a czego nie, co powinnam, a czego nie. Krzyczeć, nie krzyczeć. Krzyczałam, wykrzyczałam przy porodzie całą swoją rozpacz. A potem cisza. Przerażająca cisza. Ból fizyczny był niczym w porównaniu z bólem mojej duszy. Ta cisza mnie przeszyła na wskroś, a przecież wiedziałam, że nie usłyszę pierwszego krzyku mojego synka. Nigdy nie usłyszę twojego głosu, nigdy nie zobaczę koloru twoich oczu. Ale zawsze pozostaniesz w naszych sercach i będziemy o tobie wspominać. I razem z tobą się modlić, nasz ukochany Aureliuszku. Tak, droga do pogodzenia się z tym, co przeżyliśmy, była trudna. Bardzo trudna. Wiem, zadręcza was pewnie pytanie, dlaczego, co się stało. Nas też zadręcza to pytanie i żadna odpowiedź nie da nam satysfakcji. Hipotez jest kilka, ale co z tego? Troszkę mi cieplej. Herbatę gorącą sobie zrobiłam. Śliwka z cynamonem. Piękny aromat. Psycholog mi często powtarzała, żeby regularnie sprawiać sobie małe przyjemności. Taka herbatka to fajna sprawa. Albo kawusia z przyjaciółkami lub restauracja z mężem. Po kilku miesiącach postanowiliśmy z moim małżonkiem Dawidem, że nie poddajemy się i będziemy mieli jeszcze jedno dziecko. Tak bardzo tego chcieliśmy. I nasi synkowie też tak bardzo czekali na przyjście braciszka. Bardzo nas bolało cierpienie i ogromne rozczarowanie naszych dzieci. Chcieliśmy dać im radość. Czy podejmujemy ryzyko? No może i tak, ale przecież dwa razy takie rzadkie przypadki się nie zdarzają. No to postanowione. I jak to powiedział nasz kochany Maksio, kiedy oznajmiliśmy jemu i Tymkowi wspaniałą nowinę, to mówią, i znowu zrobiliście to bez nas? No tak, Bączku, zrozumiesz, jak będziesz większy. Ciepła herbatka rozlewa się w moim brzuchu, a w lutym 2012 w moim łonie rośnie mała istotka Boża. Poza odrobiną niepokoju i niepewności wszystko było w porządku. W październiku urodził się nam śliczny niebieskooki chłopczyk, Clemens. Jesienne spacery w złocistych liściach, z dwójką biegających dookoła wózeczka rozrabiaków, szczęśliwych i tak bardzo kochających braciszka, którego można dotknąć, ucałować, a nawet wziąć na ręce pod czujnym okiem mamy albo taty. Było pięknie, nasze serca były przepełnione kolorowymi jak jesienne liście uczuciami. Nie zapomnieliśmy o Aureliuszku. Całą miłość, której nie mogliśmy mu okazać, przelaliśmy na naszego ukochanego malucha. Możecie sobie wyobrazić ogrom uczuć, jaki zalewał tę malutką istotkę. Wiatr jakiś się zerwał, chłodem powiało. Chyba za dobrze było. Chociaż luty przecież, zima normalka, że nie fajnie. Cała drże, nasz synek też. Co ci jest, kochanie? Tak jakby od nas uciekał w nieznane. Gdzie ty odchodzisz? Wracaj, zostań ty, co się dzieje? Boże, wszystko miało być w porządku, swoje już wycierpieliśmy, zostaw go nam. Badania, godziny czekania, godziny w niepewności i deszcz w naszych sercach. Krople spływają mi po policzkach, kiedy lekarz wraca z diagnozą. Epilepsja. Że co? Że jak to? Jaka epilepsja? Jest coraz gorzej. Jesteśmy świadkami 5 ataków na godzinę, 10, 15. Boże, zróbcie coś. Przecież jesteśmy w szpitalu, macie chyba jakieś leki. Nic nie działa, padaczka, lekoodporna, koszmar. Zaczęliśmy bitwę, a może nawet wojnę. Wojnę z padaczką, wojnę o naszego syna. Po tych próbach znaleźliśmy lek, który zmniejszył ilość napadów padaczkowych, no nie wyeliminował ich, tylko zmniejszył. Dieta ketogeniczna też nie pomogła, napady powtarzały się średnio raz na tydzień, zawsze w nocy. Więc co noc czuwaliśmy na zmianę z mężem, żeby być przy każdym ataku, żeby nasze dziecko nigdy nie było same w tym czasie. Żeby czuł nasz dotyk i słyszał nasz głos, żeby zawsze do nas wracał z tego nieznanego nam miejsca meandrów umysłu. Słyszałam o leczeniu marihuaną. Jest jeden lekarz w Polsce, który jest przychylny na coś takiego. Może spróbować. Nie wiem, Niemcy, Francja, Polska, trochę się w tym wszystkim pogubiliśmy. Już sama nie wiem, czego się łapać. Sprawdzamy, czy Klemuś nadaje się na operację. Boże, jak on to dzielnie znosi. Ma 150 elektrod podłączonych do mózgu. Jest już od kilku dni podłączony do aparatury pomiarowej i wciąż jest naszym promieniem słonka, który swoim uśmiechem ociepla nasze zbolałe dusze. Klemuś ma już 4 latka. Jest wspaniały, silny, cierpliwy, kochający i daje nam ogromną lekcję życia. Nasz bohater. Niestety nie kwalifikuje się do operacji chirurgicznej. Nie wiem, czy jestem rozczarowana, czy raczej mi ulżyło, że nie będą mu operować mózgu. Taki trochę dziwny dylemat. Proponują nam we Francji lek, który ma ponoć bardzo dobre efekty, ale jest jeszcze w fazie eksperymentu. Decydujemy się na podjęcie leczenia. Modlimy się nieustannie o poprawę. Zaczęłam mówić do Boga. Boże, spraw, żeby nie cierpiał. Spraw, żeby był szczęśliwy. Pomóż mu. I daj nam i jemu siły do walki. A mój mały bohater codziennie wieczorem mówił: Aniele Boży. I teraz tak sobie rozmyślam w tych modlitwach. I się zastanawiam nad każdym słowem i nie wiem, co myśleć na ten temat. Nowe leczenie przynosi efekty. Ciężko nam w to uwierzyć. Tydzień bez ataku, 2 tygodnie, 3. Nie, to niemożliwe, cud. Jak będzie miesiąc, to otwieramy szampana. Kupiony, chłodzi się w lodówce. 12 grudnia, wtorek, 5 rano. Co ten kot tak miauczy? Kochanie, idź go wywal na podwórko, bo dzieci pobudzi. Poszedł czuły tatuś, zerknął też do pokoiku, sprawdzić, czy dzieci słodko śpią. Dziwne. Dlaczego Dawid próbuje obudzić Klemcia? Wołam mnie przerażonym głosem, zrywam się z łóżka i w sekundę staję przy Klemusiu. Nie jestem w stanie opisać wam tego poranka, nie chcę tego przeżywać po raz kolejny. Sztuczne oddychanie, oczekiwanie na pomoc ratunkową, sekundy i minuty, które wydają się nie mieć końca. Przerażone dzieci, przerażeni my, karetka, lekarze i cios. Prosto w serce. Świat się zatrzymał. Nic nie istnieje. Nie ma mnie. Nie chcę istnieć. Chcę, żeby wszystko zniknęło. Żeby to nie była prawda. Chcę się obudzić. To nie może być prawda. To nie jest prawda. Boże, czemu ty mnie nie kochasz? Moje drugie dziecko zamknęło swoje piękne, niebieskie oczy na zawsze. I ja już na zawsze będę miała ogromną pustkę w duszy. Stracić dziecko to tak, jak stracić część siebie. Ta część odeszła razem z nim. Szpital, martwe ciałko mojego synka, nowe ubranka na pogrzeb, olejek zapachowy, kwiaty, czuwanie. Wybór trumienki, szukanie miejsca na cmentarzu, rodzina, znajomi, przyjaciele, nieznajomi, listy, kartki, kondolencje. Poleżę jeszcze troszkę przy tobie, kochanie, taki jesteś zimny. Przykryję cię tym ślicznym kocykiem od Natalii. Uczeszę cię ostatni raz. Przytulę się do ciebie i może zasnę razem z tobą, może już na zawsze. Dzień pogrzebu. To wszystko dzieje się naprawdę. Oni włożyli moje dziecko do trumny. Nie zamykajcie. Jak to będzie tam leżał sam w ciemności? Zamknęli, ale poczekali na moje pozwolenie. Msza pogrzebowa była piękna, wzruszająca. Ale piękna i przepełniona miłością, tak jak Kościół był przepełniony ludźmi, którzy przyszli pożegnać się z tobą, a nas wesprzeć. A teraz skąd wziąć siły na to, żeby być matką dla tych, co zostali? Być żoną dla zrozpaczonego męża, być córką dla załamanej matki, być przyjaciółką, koleżanką, pracownicą. No skąd? Odpowiedź narzuciła mi się sama. Przecież mi potrzeba nadludzkiej siły, a znam tylko jedną osobę o takiej sile. Ale przecież on dopuścił do tego cierpienia, przecież taka była jego wola. Bądź wola twoja. Nie potrafiłam tego zdania wypowiedzieć miesiącami po śmierci Klemusia. Przecież się modliłam, przecież ja nie prosiłam o śmierć dla mojego dziecka. A o co się modliłaś? Żeby nie cierpiał. Już nie cierpi, żeby był szczęśliwy, jest szczęśliwy. Żebyś mu Boże pomógł. Tak mu pomogłeś? Nie, ja się nie zgadzam. I doprowadź do żywota wiecznego. O to prosił mój synek, o to proszą tysiące dzieci przed snem. Dlaczego akurat mój syn został tak szybko wysłuchany? Boże, co ja mam teraz zrobić? Przecież ja sama temu nie podołam. Boże, przecież ty jesteś miłością, chyba nie chcesz dla mnie źle. Jesteś moim ojcem, ale nie tym takim jak ten mój bezpłodny rodziciel, tylko prawdziwym, kochającym. Tobie ufałam, chyba nadal tobie ufam. No tak, no bo komu mam ufać? I tak po godzinach, dniach i tygodniach kłótni i zarzutów pogodziłam się z Bogiem w moim sercu. Czasem jeszcze potrzebuję się trochę podroczyć z moim ojcem, ale wiem jedno, to nie on sprawia, że cierpię. On sprawia, że potrafię to cierpienie jakoś znosić. Kroczy obok i bierze na siebie to, czego już nie dam rady udźwignąć. Z czasem dowiedziałam się, że ludzie, których prawie nie znam, modlą się od śmierci Klemusia za naszą rodzinę. To bardzo piękne. Bardzo wszystkim dziękuję za tę modlitwę. Teraz właśnie szczególnie trudny czas. Jak już wspominałam, jesień lubiłam, ale już nie bardzo lubię. W październiku obchodzimy urodzinki Klemusia, ale zamiast świeczek na torcie zapalamy znicze na grobie. W listopadzie święto zmarłych, a 12 grudnia najgorsza data naszego rodzicielstwa. Tak to teraz moja jesień wygląda. Stoję na deszczu bez parasola i telepię się z zimna. Jednak z tej okrutnej daty postanowiliśmy zrobić nasz dzień rodziny. Co roku staramy się zorganizować jakąś wyprawę w góry albo gdzieś na łono przyrody, a wieczorem idziemy do teatru. Taka tradycja całej naszej szóstki, bo wierzymy, że oni są z nami. Chciałam jeszcze podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Zawsze byliśmy otoczeni kochającymi nas ludźmi. Nie zawsze wiedzieli, co powiedzieć czy jak się zachować, ale byli przy nas. Poza dwiema osobami, które wymiękły i wolały trzymać się od nas z daleka. Nie osądzam, chociaż przykro było. Pomagali każdy na swój sposób i w zakresie swoich możliwości. Otworzyli przed nami swoje serca i zaliczam to do cudu miłości, którym obdarował nas nasz synek na pożegnanie. Te trudne przeżycia dały naszej rodzinie siłę i więź, która jest bardzo cenna i tak bardzo potrzebna. Wiem, że ta historia będzie nami, naszym bliskim, towarzyszyć całe życie i dlatego muszę twardo trwać przy tym, który może w każdym momencie obdarować mnie siłą, tą nadludzką siłą, boską siłą do życia. No i oczywiście dzięki wierze mam nadzieję na spotkanie z moimi synkami w życiu wiecznym. Nie wyobrażam sobie stracić tak cennego elementu mojej egzystencji. Pomódl się, Ojcze, za nas, abyśmy nigdy wiary i siły nie stracili. Z Bogiem. Kasia. Moi drodzy, tu chyba nie potrzeba żadnego komentarza, nie? Po co tu komentować? Ale kochani, dwie uwagi dodam, tak na marginesie, bo wiem, że część z was trochę tak czasem myśli. I Kasia to bardzo pięknie wszystko opisuje, ale chciałbym to jakoś, żebyście to też zauważyli. Kochani, pierwsze takie te pomysły, które ja oczywiście rozumiem, no naprawdę rozumiem, kiedy nam się świat wali, nie? Że może jak się pomodliłem, to Pan Bóg wysłuchał, nie wiem, opacznie mojej modlitwy, tak? Mąż powiedział, że nie wiem, chyba mamy za dużo, tak? No to Pan Bóg to usłyszał i jak taki złośliwiec nam zabrał. Kochani, błagam, nigdy tak nie myślcie, nigdy. Choćby wam się taka myśl pojawiła, natychmiast ją z głowy wyrzucajcie. Ja wiem, Kasiu, że wiesz, że jest inaczej. Albo kiedy potem się, Kasiu, modliłaś, nie? I właśnie, żeby nie cierpiał, żeby był szczęśliwy. Pan Bóg nas naprawdę nie wysłuchuje tak, żebyśmy cierpieli. Nie, to nie była jego wola. Twój mały umarł przez chorobę. Choroba jest na świecie przez zło i grzech. Tak to już jest od tysięcy lat. Bóg tak świata nie stworzył, Bóg tak świata nie wymyślił. Ten świat dostał wolność i niestety tak ją wykorzystał. I przez to, jak mówi Pismo Święte, śmierć weszła na świat. Natomiast jedno, i to jest ta druga sprawa, jest najważniejsze. Kasiu, wiem, że wiesz, bo sama piszesz, że masz taką nadzieję, ale ja cię proszę, nie miej nadziei, tylko miej pewność. Naprawdę. Twoje malce, twoje niewinne, cudowne, fantastyczne malce Są w najlepszym miejscu świata. Są w rękach Ojca. Aureliusz i Klemuś są w niebie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, ktokolwiek, cokolwiek by o tym mówił. Są twoje chłopaki w niebie, mają się świetnie, bawią się wyśmienicie. Wiem, że ci ich brakuje, wiem, że po ludzku to jest po prostu dno rozpaczy, ale nie wolno ci tak, Kasiu, myśleć, nie wolno. Przepraszam, że ci mówię, co ci wolno, a po czego ci nie wolno. Ale nie wolno ci tak, Kasiu, myśleć. I wy wszyscy również, że straciliście swoje dzieci, bo to jest chyba największy dramat, jaki może być, nie? Każda śmierć oczywiście jest trudna, ale śmierć dziecka to jest rzeczywiście niewyobrażalne, nie? Oni, te wasze dzieci, żyją, mają się świetnie, są w rękach u Ojca i Ojciec je na pewno ocali. Na pewno. Żyj, Kasiu, tak jak sama napisałaś. I wy wszyscy, którzy kogoś straciliście, którzy straciliście swoich bliskich, małych szczególnie, żyjcie. Żyjcie. Kochajcie tych, których macie tutaj. Im wasza miłość jest teraz potrzebna. Oni tam mają miłość od Boga taką, że głowa mała. Że wasza, chociaż najpiękniejsza na świecie, naprawdę się w ogóle nie równa z tamtą. Chociaż jest bardzo piękna i potrzebna, żeby to było jasne. Kochani, mamy żyć. To wszystko jest możliwe tylko dzięki jednemu. Dzięki temu, że za tydzień się narodzi ten, który odmienił losy tego świata. Za tydzień się narodzi, w sensie oczywiście wspominamy te narodziny. Ten, który sprawił, że śmierć przestała być końcem. Że śmierć przestała być zagładą, że śmierć jest tylko bramą. Jest bramą do nowego życia. Dlatego on, kiedy się narodzi, to położą go w grobie. Tak jest, kochani. Na ikonach narodzenia zawsze Pan Jezus leży na katafalku zawinięty w prześcieradła, wygląda, jakby był położony w grobie. To dziecko, które się narodziło, złamało moc grobu. Złamało moc grobu. Nie ma już grobu. Nie ma. Nikogo tam nie ma w tych grobach. Tak, oczywiście, że czekamy jeszcze na ten czas ostatecznego powstania, ale nikogo nie ma. Grób został przełamany. Jeżeli tylko jesteśmy z Bogiem, mamy udział w tym przełamaniu. Ja nic więcej nie będę mówił, bo to i nie ma po co. Ta historia jest wystarczająco pełna i piękna. Dziękuję ci, Kasiu, że mi ją wysłałaś i bardzo się za was modlę. I dziękuję za wasze świadectwo, bo jesteście pięknym świadectwem tego, jak można przejść przez takie wichury. Kochani, to jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku i ostatnie spotkanie na chwilkę, nie jakąś długą, ale na chwilę. Za tydzień Boże Narodzenie nie będzie podcastu, potem jest Nowy Rok w niedzielę, też nie będzie podcastu. Podcasty wrócą, kochani, historie potoczone wrócą w styczniu. Chwilka przerwy, myślę, nam wszystkim się przyda. Są święta, trzeba świętować. Więc za kilka tygodni, kochani, miejcie tą cierpliwość, proszę, jakoś na początku stycznia, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, ale na początku stycznia historie wrócą i znowu będziemy ich słuchać i będziemy się spotykać. Życzę wam pięknych świąt, chociaż mam nadzieję, zobaczymy się na Languście jeszcze w innych spotkaniach. No pewnie tak, więc może nie będę, bo to jeszcze tydzień. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Z Nim wszystko przetrwamy. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia w nowym roku, w styczniu. Z Bogiem.